Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jan mówił do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne nawrócenia i nie próbujcie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? On im odpowiedział: kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma, kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: a my, co mamy czynić? On im odpowiedział: nad nikim się nie znęcajcie, nikogo nie uciskajcie, ale poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, ale idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swojego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Ale tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady żony swego brata i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Oto słowo Pańskie. Jan Chrzciciel, prorok w imieniu Boga, świadek prawdy, ale prawdy, która nie była przeciwko ludziom, była dla ich dobra. Prawda jest narzędziem zbawienia. Bóg jest prawdą, On jest zbawieniem. I gdy posyłał swoich ludzi w historii biblijnego Izraela, proroków, ludzi słowa prawdy, czyli słowa Boga, było to zawsze misją ratowania ich życia, zbawiania. Dlatego, gdy rozpoznają wówczas Jan Chrzcicielu proroka, posłańca Boga, przyjmują jego słowa jako słowa Boga. I mimo, że brzmi to często tak twardo, wprost obraźliwie, jednak przychodzą do niego i przyjmują od niego te upomnienia. Plemię żmijowe, potrząsa nimi Jan Chrzciciel, ale potrząsa, żeby się obudzili, żeby zobaczyli prawdę na temat samych siebie, prawdę, że ich życie idzie ku zagładzie, że się rozpada, zależy mu na nich, tak jak zależało Bogu. I dlatego mówi do nich w ten sposób i nawołuje, aby wydali owoce godne nawrócenia, to znaczy owoce godne zmiany sposobu myślenia, zmiany stylu życia, żeby się uratowali, pozwolili Bogu się uratować, otwierając się na Niego, na Jego słowa i nie opierając się na wielkich zasługach swoich przodków, mają wziąć odpowiedzialność za swoje życie, bo każdy będzie zdawać sprawę ze swojego życia, niezależnie od tego, jakich miał przodków, czy wielkich, czy małych, czy dobrych, czy złych w swoim stylu życia. Każdy ma szansę być człowiekiem, dzieckiem Boga, tak jak został stworzony. Każdy ma odpowiedzialność za swoje życie we własnych rękach. Tak uczył Bóg przez pokolenia w Izraelu i prorocy byli tego świadkami. Nawoływali do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie w swoje ręce, niezależnie od swoich przodków. Ten, kto był potomkiem złych przodków, nie był naznaczony na potępienie, bo zaczynał swoje życie i prowadził je, dostając od Boga szansę. Gdy weźmie odpowiedzialność za swoje życie, będzie sprawiedliwy przed Bogiem, to znaczy będzie żyć według tego, co Bóg mu mówi. Wówczas uratuje swoje życie, niezależnie od swoich przodków. Nie wolno wyzbywać się odpowiedzialności za swoje życie, oddawać je komukolwiek. Życia nie wolno nikomu oddawać ani odpowiedzialności za nie, ani opierając się o przodków, ani opierając się o sobie współczesnych, jedynie opierając się o Boga, od którego ma się to życie. Stąd potrząśnięci ludzie przez Jana, przez proroka, przez słowa prawdy, dla ich dobra pytają go, co mają robić. I na pierwszym miejscu Jan odpowiada im, domagając się miłości bliźniego, to znaczy miłości człowieka, który jest obok. Kto ma dwie suknie, niech da temu, kto nie ma żadnej. Tak samo z żywnością. Jan domaga się miłości solidarnej. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy na życie, trzeba mu jej udzielić. Przed Bogiem może się ostać w ostatecznym rozrachunku tylko ten, kto troszczy się o potrzebujących wokół siebie i tak troszczy się o siebie samego, bo troszczy się podobnie jak troszczy się Bóg i Bóg uzna kiedyś, gdy będzie stawał ze całym swoim życiem przed Nim, że ten ktoś był do Niego podobny i przyjmie Go do siebie na zawsze. To oznacza zbawienie. Być gotowym dzielić się z potrzebującymi, dzielić się tym, co jest konieczne do życia. Co to jest? Jednym razem są to rzeczy, innym razem czas, którym się ktoś podzieli, bycie z kimś, gdy ktoś jest samotny i ginie. Innymi słowy, czymkolwiek dzielimy się z potrzebującymi na życie, mamy się dzielić sobą. Bo tylko to nakarmi potrzebującego człowieka ostatecznie. Tak samo jak i my jesteśmy karmieni naprawdę i nasycamy się tylko kimś, a nie czymś. Jan nie odmawia chrztu nawrócenia, czyli chrztu zmiany myślenia, metanoja, jak i zmiany życia, sposobu postępowania. Nawet celnikom, którzy przychodzą do Niego, a celnicy uchodzili za grzeszników i zdrajców, bo służyli, pobierając podatki, rzymskiemu okupantowi, a przy tym było częstą praktyką, że obdzierali sami jeszcze dodatkowo biednych ludzi, skorumpowani. Mieli dostarczyć swoim przełożonym odpowiednie sumy z podatków, a wszystko, co było ponad to, mogli zatrzymać dla siebie i to była wielka pokusa arbitralnego nakładania ciężarów na ludzi i obdzierania ich ze środków do życia. Ponad to, czego domagał się okupant, czy domagała się władza polityczna. Jan nie odmawia chrztu takim ludziom, gdy oni przychodzą do niego i pytają podobnie: nauczycielu, co mamy czynić? W tym zwrocie nauczycielu wykazują, że szanują i uznają Jana jako wysłańca Boga, bo jest on nauczycielem podobnie jak Bóg jest nauczycielem, naucza w imieniu Boga, nie w imieniu własnym i stąd nie obraża ich jego nauczanie i jego wezwania, nawet najtwardsze słowa, bo są to słowa troski o ich życie. Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. brzmi odpowiedź Jana w imieniu Boga, odpowiedź proroka. Przychodzą także żołnierze, którzy często stosowali gwałt, napadali na ludzi, zabierali im rzeczy konieczne do życia, obławiali się, rabując. A my co mamy czynić? Pytają podobnie. I również słyszą, żeby się nad nikim nie znęcali, nikogo nie uciskali, ale poprzestawali na swoim żołdzie. Jan nie domaga się od nich, żeby zmienili swój zawód, z którego żyje ich rodzina, ani celnicy, ani żołnierze, ale żeby byli sprawiedliwi sprawiedliwością Boga, żeby zadowalali się tym, co Bóg im daje na życie i żeby nie zabierali środków do życia innym, żeby nie żyli kosztem życia innych ludzi. To oznacza nawrócenie. I tak Jan obmywał ich wodą, aby stali się czyści w takim duchu, w duchu Boga. I dlatego, gdy tak ich przyjmował i tak im dawał szansę, bo Bóg dawał im przez Niego szansę, zaczęli rozmyślać, czy nie jest On tym oczekiwanym od pokoleń Mesjaszem, to znaczy Zbawcą, który ma wyzwolić Izrael i ma przynieść ostateczne zbawienie. Jan zapobiega temu, mówiąc prawdę o sobie. Nie chciał uznania, które mu się nie należało. Był człowiekiem prawdy, także na swój temat, co do swojego miejsca w historii zbawienia, miejsca, które dał mu Bóg, tym się spełniał. Nie chciał większego miejsca w oczach ludzi niż to miejsce, które Bóg mu dał w swojej historii. Miał poprzedzać Mesjasza, przygotowywać lud Izraela na przyjście tego oczekiwanego Zbawcy. Miał mu przygotować drogę i tym się spełnił. I dlatego wskazuje na tego, który przychodzi po nim, mówiąc, wyprzedzając ogłoszenie go Mesjaszem: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ognia. Mocniejszy ode mnie, mówi Jan. Kto był mocniejszy od proroka? Każdy prorok w historii biblijnego Izraela dostawał siłę i moc Boga i miał się nie bać swoich słuchaczy, odbiorców swojej misji. Miał wykonywać to, co Bóg mu kazał i mówić tak, jak Bóg mu kazał i do czego go uzdalniał, do czego dawał mu moc. Kto był silniejszy od proroka? Silniejszym od proroka był tylko Bóg. To było źródło ich mocy, proroku. I gdy Jan mówi, idzie mocniejszy ode mnie i mówi dalej, że on chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, wskazuje na niezwykłość tego, kto po nim przyjdzie jako posłaniec Boga, że będzie to ktoś więcej niż prorok. A kimś więcej niż prorok mógł być tylko Bóg. Czy Jan miał aż takie poznanie Jezusa? Tego nie wiemy. Ale w jego odpowiedzi Bóg przekazuje już tę wiadomość, że oto zaczną się dziać rzeczy przez tego, kto przyjdzie po Janie i którego Jan poprzedza i którego przyjście świadomie przygotowuje. Ten, który przyjdzie, będzie kimś niezwykłym, niepowtarzalnym w historii wiary biblijnego Izraela. Będzie namaszczonym przez Boga, Maszijach, Mesjasz. On chrzcić będzie Duchem Świętym. Ma on wiejadło w ręku, mówi dalej Jan, dla oczyszczenia młotu. Pszenica zwierzę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jan mówi o Mesjaszu, o Jezusie, który ma przyjść po nim, że będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem i dokona sądu. Ale nie jest to sąd, którego celem jest potępienie. To jest sąd, którego celem jest zbawienie. To znaczy osądzanie prawdy o tym, jak to żył. Czy był w swoim życiu sprawiedliwy, sprawiedliwością Boga, czyli troską o życie drugiego, czy nie. chrzest Duchem Świętym i ogniem i sąd Boga to nie jest sprzeczność, bo wystarczy, że ktoś chce zmienić swoje życie i mówi to Bogu i wówczas przyjście Mesjasza i przyjście Jezusa w ostatecznym rozstrzygnięciu będzie zbawczym wydarzeniem dla takiego kogoś, kto chce zmienić życie, zmienić dotychczasowy sposób postępowania, jeśli był sposobem niepodobnym do sposobu Boga, czyli był niesprawiedliwym sposobem życia, krzywdzącym ludzi i krzywdzącym samego siebie. Wraca Jan do motywu silniejszego jeszcze raz, silniejszy, jego działalności jako sędziego. I używa tutaj obrazu rolnika, który po zebraniu plonów młóci na klepisku. Po młotce podrzucało się z wiatrem ziarno z plewami. Ziarno opadało, a plewy porywał wiatr. Tutaj stosuje Jan obraz plewów, którym staną się ludzie i zginą w nieugaszonym ogniu, jeśli nie skorzystają z troski Boga i nie zechcą zmienić się i swojego sposobu życia. Ale to jest dobra nowina. Każdy może to zrobić w każdej chwili. Obraz pszenicy, która była zbierana, a plewów, które przepadały, przypomina obraz używany w pierwszym psalmie, programowym psalmie całego psalterza, gdzie jest mowa o człowieku Boga, w kontraście do całego otaczającego świata, do ludzi popełniających zło. Ten człowiek, bohater psalmu pierwszego, ma odwagę być sobą, w kontraście do całego świata, ma odwagę być tym, kim Bóg chce go mieć. Czego dowiedział się od Boga jako nauczyciela, czytając, rozważając, jedząc jako pokarm słowa Boga nauczyciela, słowa Tory, jak mówi ten psalm. To daje siłę życia temu bohaterowi psalmu wobec mnogości złoczyńców, wśród których żyje i przez których nawet jest zapraszany, aby się do nich dołączył, nie dołączy się, powie nie, trzykrotne nie, czyli całościowe nie swoim życiem wobec złoczyńców. Nie będzie sam, chociaż w psalmie stoi jako pojedyncza postać wobec mnogości zorganizowanych złoczyńców, wobec mafii złoczyńców. Nie będzie sam, bo będzie z nim Bóg nauczyciel w swoim słowie prawdy, słowie Tory, słowie nauczania. I tak Jan zapowiada Jezusa, który nie będzie nikogo ćwiczył rózgami w swoim działaniu, ale będzie nauczać swoim słowem, będzie jedynie upominał i nakłaniał do zmiany życia. Jan głosi dobrą wiadomość, Ewangelię. I właśnie to będzie główną treścią działalności Jezusa. Dobra wiadomość dla ludzi, nawet jeśli trzeba potrząsać, bo dobrą wiadomością jest prawda, prawda, którą jest sam Bóg i prawda, która ma uratować życie. I dlatego ci ludzie nie obrażali się na Jana w jego twardych mowach, ponieważ to były słowa Boga, słowa troski o ich życie. Temu, kto troszczy się o nasze życie naprawdę, możemy zaufać i nie obrazimy się na żadne słowa, które padną, nawet najtwardsze, bo nie są one przeciwko nam, ale dla nas. Żyjemy w czasie, który rozpoczął się po przyjściu zapowiedzianego przez Jana Chrzciciela, Mesjasza, Zbawcy Izraela i wszystkich ludzi, Jezusa z Nazaretu. Ale żyjemy w czasie jeszcze przed dopełnieniem się tego dzieła zbawienia. To dopełnienie przyjdzie. Miejmy odwagę w każdym czasie, a szczególnie w tych dniach Adwentu, przyjąć słowa Boga na swój temat, nawet jeśli będą to słowa dla nas szokujące, wstrząsające.
zechciejmy dać Bogu szansę, aby nas zbawił, tak jak Bóg daje nam szansę, żebyśmy byli zbawieni.